Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Już w piątek Światowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja, by mówić, radzić i ostrzegać przed tą chorobą, zwłaszcza, że jest to coraz większy problem zdrowotny i społeczny. W studiu naszymi gośćmi są dr Edyta Wronkowska, zastępca kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego przy Radzy Miejskiej w Białymstoku, pracująca też w szpitalu w Choroszczy na oddziale ogólnopsychiatrycznym, psycholog Kamila Kropkiewicz, pracownik socjalny Ewelina Brzozowska oraz psycholog Małgorzata Czarnomysa z Centrum Zdrowia Psychicznego. Witam panie.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Coraz częściej na depresję chorują ludzie aktywni zawodowo, odnoszący sukcesy. Depresja dotyka też coraz więcej dzieci i młodych ludzi.
Moje problemy z psychiką zaczęły się w wieku 15 lat. Moja mama twierdziła, że jak pójdę do psychologa czy do terapeutki, to zrobią ze mnie wariatę i że to jest wstyd. To zatrzymuje bardzo dużo młodych osób przed sięganiem po pomoc.
Jest duża próba wyparcia tego, co się z nami dzieje. Ja przez długi czas też wypierałam. Wydawało mi się, że może ja wymyślam, może ja to gdzieś zobaczyłam. Może tak nie jest, słyszałam, ale teraz każdy tak ma, teraz tak się mówi, to jest teraz modne. Po jakimś czasie dopiero zobaczyłam, że jeżeli tego nie wymyśliłam, to jest i to jest prawdziwy problem. Nie każdy ma tak duże wsparcie jak ja w mojej mamie. Obawiam się, że gdyby nie odpowiednia reakcja w odpowiednim momencie, to najprawdopodobniej nie rozmawiałybyśmy teraz tutaj. Chodzę na terapię od ponad 5 lat, pochłaniam mnóstwo pieniędzy.
Miałam problemy ze snem i ogólnie miałam niskie samopoczucie. Problemy ze snem trwały u mnie już od kilku miesięcy. W dodatku pojawiły się nowe czynniki stresogenne. Zacząłem naukę na studiach i ta cała presja spowodowała, że czułem się gorzej. Nie wiedziałem, co mi dolega do końca. Na Facebooku Centrum Zdrowia Psychicznego znalazłem wzmiankę o punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym. Trafiłem na bardzo miłą panią psycholog, która wskazała mi drogę, którą mogę postąpić, żeby poczuć się lepiej, i czuję się lepiej.
Ten młody człowiek wiedział, gdzie szukać pomocy i w ogóle chciał pomocy. Zauważył, że coś jest nie tak z jego życiem. A co może wskazywać, że mamy depresję? Czy sami możemy to stwierdzić?
Ja myślę sobie tak, że to jest trudne, gdyż jakby tutaj powszechnie często używane jest też takie wyrażenie, że my mamy już depresję. Czasami pacjenci sami zgłaszają się już jakby siebie diagnozując, aczkolwiek, że tak powiem, podczas tej rozmowy nie do końca te objawy, które wymieniają, na to wskazują. My mamy pewne kryteria diagnostyczne i głównie się tymi kryteriami posługujemy, które nam wskazują, że depresja to jest to taki czas obniżonego nastroju, który trwa przewlekle co najmniej 2 tygodnie. Przez większość czasu naszego dnia. Zazwyczaj to jest też tak, że w tych godzinach porannych my się najgorzej czujemy. Spada nam zainteresowanie dotychczasowymi ciekawymi rzeczami, które wcześniej sprawiały nam radość. Poza tym spada nasza aktywność, wydolność, my się czujemy bardziej zmęczeni, dochodzi do zaburzeń snu, koncentracji. Też jakby tutaj często pacjenci też mówią o tym, że jakby wszelkie inne czynności, które wykonywali, faktycznie sprawiały radość i...
Ale to nie jest tak, że sami możemy jednak te objawy zbagatelizować i stwierdzić po prostu, mam gorsze dni, zrobiłem się bardziej leniwy. Czy ludzie na ogół zdają sobie sprawę z tego, że faktycznie to zaczyna być poważna choroba, a nie tylko zwykła chwila obniżenia nastroju?
Generalnie bardzo często jest tak, że ludzie bardzo długo sobie myślą, a może to jest kwestia pogody tylko i wyłącznie, mam gdzieś jakiś taki trudniejszy okres w życiu i tak naprawdę gdzieś skupiają się na tym na zasadzie takiej trochę takiego przetrwania. I jest to bardzo często bagatelizowane. Natomiast przychodzi taki moment, który już na tyle jakby jest uciążliwy, że faktycznie jakby zaczynają szukać tej pomocy na zewnątrz.
Ja myślę, że to jest też tak, że czasem rodzina albo bliscy, albo przyjaciele na przykład zwracają uwagę, że coś jest nie tak, bo widzą, że coś, co było dla nas do tej pory radością, chociażby wspólne wyjścia na przykład, czy jakieś wspólne pasje, przestają nas w ogóle interesować. My unikamy tych ludzi i czasem tu ludzie z boku zaczynają nam sugerować, że się zmieniamy. My sami
ale ludzie z boku to zaczynają to widzieć dopiero po jakimś czasie. My pierwsi widzimy te objawy, które się pojawiają.
Tak, oczywiście, że my pierwsi jakby widzimy, ale też bardzo długo próbujemy tak naprawdę sami się oszukać, że to jest właśnie chwilowe, że to jest tylko taki czas, że może nic takiego złego się ze mną nie dzieje, że inni mają gorzej, to w ogóle... Po co ja tutaj zaczynam jakoś histeryzować albo wyolbrzymiać to, co się ze mną dzieje?
To jest taka tendencja w internecie, że wszystko, co jest nazywane złym samopoczuciem, jest nazywane depresją, tak? A depresja to troszeczkę więcej objawów niż, nie wiem, chwilowe przygaszenie nastroju, jakieś załamanie. To jakby trzeba by było trochę dalej to zmierzyć i ustalić u specjalisty.
Bo generalnie depresja tak naprawdę ludziom kojarzy się z takim poczuciem smutku, tak? Że depresja równa się smutek. Natomiast na depresję tak naprawdę składa się bardzo wiele innych czynników. To nie jest tylko smutek. To jest i taka pustka wewnętrzna, właśnie smutek, często wstręt generalnie, taka beznadzieja, chęć jakby i... izolacji, w ogóle takie izolowanie się jakby od innych, złość, która zupełnie rzadko ludziom kojarzy się tak naprawdę z depresją. Czyli właśnie, bo złość
czyli
jest jakby intensywność.
Też może być objawem.
Generalnie...
czyli niekontrolowane takie wybuchy złości.
Tak, bardzo często jest tak, że osoba, która jakby choruje na depresję i przychodzi na przykład do nas do centrum, to mówi, ja się bardzo szybko irytuję, ja bardzo szybko wybucham. Najmniejsza rzecz, która jakby jest jakąś bzdurą teoretycznie, patrząc na to obiektywnie, powoduje, że moja reakcja jest nadmiarowa. I przychodzą z tym i mówią, ja nie wiem, co mi jest, bo to nie jest normalne, tak? Że, nie wiem, szklanka wody, która się rozleje, powoduje, że wybuch złości i frustracji jest na przykład tak duży.
O depresji mówi się od dawna, coraz więcej osób na nią cierpi. Nadal jednak bagatelizowane są objawy, a leczenie w wielu środowiskach uznawane jest za wstydliwe. Nawet rodzice przekonują dzieci, że nic im nie jest, zamiast szukać pomocy dla swoich pociek. Co słyszeliśmy na początku programu? Dlaczego tak się dzieje?
Ja myślę sobie tak, że często my jakby zwalamy, że tak powiem, na te dzieci takie poczucie, że są leniwe, oceniamy je, mówimy, że jakby porównujemy je bardzo często do innych osób, które gdzieś tam w środowisku są obecne i to też powoduje, że te dzieci też sobie nie radzą, ta młodzież sobie też nie radzi, w związku z tym jakby ogólnie... Osoby, które gdzieś tam są w naszym środowisku, no też zwracają na to uwagę, że dzieci są przebodźcowane, że na przykład młodzież bardzo dużo ma zajęć dodatkowych, które gdzieś w jakiś sposób, prawda, powoduje, że te dzieci są zmęczone i też często na to jest gdzieś tam skupiana uwaga, a nie na tym, że to dziecko już tak naprawdę ma pierwsze symptomy objawów depresyjnych i ono już po prostu też nie daje rady. Ten stres...
A jeszcze jak rodzic tego nie zauważa, to jeszcze osamotnia dziecko. I ono w tym świecie jest...
Ono się czuje nierozumiane.
I tym bardziej wtedy choroba się pogłębia.
Plus jeszcze tak naprawdę presja, która jakby jest z każdej możliwej strony. I ze strony też rodziców, ze strony szkoły, rówieśników. Plus jeszcze social media, tak?
Też nie pomagają,
które,
niestety.
No, tak, dokładnie.
I dodatkowo jeszcze stare takie utarcie, że depresja są tak zwanymi żółtymi papierami, chorobą psychiczną, po której można dużo w życiu nie osiągnąć.
Często też się bagatelizuje u tych dzieci, u młodzieży w ogóle epizody depresyjne. Wydaje się, że u nich one nie występują, że to są raczej zaburzenia zachowania, jakieś takie opozycyjno-buntownicze, a a jak się okazuje, jak dane pokazują, że około 25% osób w życiu dorosłym, które chorują na depresję, już w okresie dzieciństwa miały pierwsze objawy i prawdopodobnie pierwszy epizod, który nie był zauważony, bo też musimy zwrócić uwagę na to, że jakby u dzieci te epizody depresyjne u młodzieży różnią się znacznie niż u osób dorosłych. Tam częściej występują takie zachowania impulsywności, drażliwości.
U dzieci.
U dzieci, tak. Nie zawsze to jest taki pełny objaw, prawda, potocznie, no też gdzie występuje smutek, więc jakby dzieci często nie mówią o tym smutku.
Jak też, tak?
Ale też w sytuacji rodziny to myślę, że ważne jest to, że w momencie, kiedy gdzieś pojawia się ta myśl o depresji, to jest też takie zastanowienie się dla całej rodziny i to też nie jest proste. Nie każdy ma ochotę pochylić się nad tym i zastanowić się jakby, co się wydarzyło, że ta depresja w rodzinie wystąpiła i nie każdy ma taką odwagę, żeby się nad tym pochylić. Więc taka diagnoza często być może jest odsuwana przez rodziców, bo to jest kwestia zajrzenia do środka, do domu, tak? Co się dzieje, jaka sytuacja jest w domu, a to nie dla każdego jest komfortowe.
A może być też odwrotnie, że to powoduje poczucie winy u rodzica, że nie dostrzegł pewnych rzeczy.
Nikt nie lubi takich rzeczy, prawda?
I że w cudzysłowie depresja zaraźliwa jest wówczas?
To znaczy może nie tyle zaraźliwa, bo ona nie jest zaraźliwa, tak? Tylko że pewne warunki sprawiają, że nam się pewne rzeczy uaktywniają.
Że ta choroba może dopaść też i rodzica wtedy z dużym poczuciem winy. A jak reagować, jak zauważymy u dziecka objawy depresji? U przyjaciela, u osoby obcej, nawet koleżanki z pracy.
Ja myślę, że na pewno trzeba udzielić wsparcia, jeżeli coś nas niepokoi u naszych najbliższych. To fajnie by było porozmawiać z taką osobą, żeby troszeczkę głębiej się przyjrzeć tej sytuacji. My też jako osoby gdzieś bliskie jesteśmy, że tak powiem, no wzbudzamy, prawda, jakieś taką większe zaufanie i ewentualnie pokierować na początek na pewno do psychologa. Myślę, że teraz mamy też duże możliwości w momencie, kiedy utworzyły się punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, więc jest to takie miejsce, gdzie może każdy się zgłosić faktycznie i tam jakby dokonywana jest jakby wstępna weryfikacja tych objawów, tego, gdzie możemy dalej pacjenta posłać. Możemy mu ścieżkę taką terapeutyczną jakby zaproponować. Czy to tylko wsparcie u psychologa, czy to trzeba do lekarza psychiatry, czy bądź terapia mieszana.
Kto jest bardziej narażony na depresję? Dziecko, nastolatek, osoba dorosła, senior. Od czego zależy ta choroba? Czy może dotknąć każdego?
Ja myślę, że może dotknąć każdego i to bez względu na pochodzenie, na zawód, wykształcenie, na pewno...
I w przypadku każdej osoby będą to inne okoliczności.
Inne okoliczności. To też często są stresory, które też jakby powodują, że my niestety gorzej sobie radzimy w danej sytuacji i wówczas, że tak mamy trudność, żeby ten stres opanować, tą sytuację jakoś tam sobie ogarnąć. I to często jest takim predyktorem, że po prostu musimy sięgnąć po pomoc.
A czy są osoby, których na pewno depresja nie dopadnie?
Chyba raczej nie ma takich, że na pewno, bo po pierwsze nie wiemy, co na pewno się nam się w życiu wydarzy, a co się nie wydarzy.
Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
Myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, które na pewno możemy powiedzieć, że na pewno nie ma takich osób, które są stuprocentowo bezpieczne.
A jak długim procesem jest zachorowanie na depresję?
Oj, to może tak naprawdę trwać latami, bo pierwsze objawy, które gdzieś się pojawiają, właśnie mogą nie być zauważane przez jakby samą osobę, która jest chora, mogą być niezauważane przez otoczenie. Jest to takie samo oszukiwanie się, tak? Próba najpierw poradzenia sobie samemu z różnego rodzaju problemami, więc może to trwać tygodniami, miesiącami, latami.
Czasem też somatyzacja wchodzi w to, tak? Bo ciało zaczyna nam pokazywać pewne rzeczy i nam dużo prościej odczytać sygnały z ciała niż z psychiki, więc zaczynamy szukać pomocy dla ciała. Okazuje się, że przyczyna jest w głowie.
Że przy okazji innych chorób stwierdzana jest też depresja, ale o tym jeszcze za chwilę. Szacuje się, że w Polsce na depresję cierpi około 1,5 miliona osób.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
A co to w ogóle jest depresja?
Depresja to jest to stan obniżonego nastroju, smutku, przygnębienia. Jest to taki stan, który trwa dłużej niż 2 tygodnie. Utrzymuje się przez większość dnia. I to, co wcześniej tutaj powiedziałyśmy z koleżankami, że jakby te objawy właśnie wycofania społecznego, braku zainteresowania, braku radości rzeczami, które wcześniej sprawiały nam przyjemność, też takie poczucie niskiej samooceny, poczucie winy. Czasami niestety wkradają się też takie myśli rezygnacyjne, które często przechodzą w myśli samobójcze. I to są takie w sumie objawy główne, które powinny nas zaniepokoić, jeżeli one się utrzymują u nas długo, co najmniej 2 tygodnie i nawet ponad.
A czy pojawia się też jakaś fałszywa ocena rzeczywistości?
Bywa. W ciężkich epizodach depresji, którym czasami towarzyszą objawy psychotyczne, bywa tak, że my mamy, że to poczucie winy przechodzi w urojenia i wówczas mamy takie urojenia czasem i winy, i kary, grzeszności i to już wymaga hospitalizacji.
A depresja boli?
Ja myślę, że to jest ból serca, ból duszy.
A ból fizyczny?
Bardzo często jakby taką maską depresji bywa ból. I często to występuje u pacjentów w wieku podeszłym. Często też jest bagatelizowane, bo ci pacjenci, rodziny szukają jakby pomocy u specjalistów. I to też gdzieś przykrywa te objawy faktyczne depresji. Ale niejednokrotnie taki pacjent odczuwa dolegliwości bólowe z ciała i wtedy wymaga także leczenia przeciwdepresyjnego.
To też jak właśnie tak jak mówiłyśmy, że często właśnie ludzie zgłaszają się do specjalistów jakby innej tutaj dziedziny, nie psychiatrii, szukając właśnie przyczyny w różnego rodzaju dolegliwościach wynikających z ciała. A później w trakcie jakby diagnozy, szukania, robienia wyników okazuje się, że jakby to nie jest ta droga, że tak naprawdę boli psychika, a nie ciało. Bo tutaj też padło takie pytanie, czy depresja boli. Myślę, że boli. I fizycznie też można odczuwać ten ból.
A psychicznie to też ten brak zrozumienia, kiedy chory rzeczywiście ma takie poczucie, że wmawia mu się, że jest leniwy, że nie jest w stanie robić podstawowych rzeczy. I myślę, że to jest ból, który trudno zrozumieć człowiekowi, który jest zdrowy i codziennie jest w stanie robić to, co normalnie robi. A tu się okazuje, że najprostsze rzeczy stają się wielkim wyzwaniem. Więc to otoczenie, które nie zawsze jest wspierające, myślę, że to jest bardzo bolesne.
Też warto dodać, że te objawy, które się czuje, które rzeczywiście nie występują, na przykład w bólach brzucha, nie jest, nie wiem, jakieś wrzody żołądka, że pacjent rzeczywiście te bóle czuje, że to nie jest jakby wymyślone, tylko po prostu nie jest w stanie stwierdzić tego jakiś wynik, na przykład USG, że tam coś się dzieje, bo tego nie ma.
A co myśli osoba chora na depresję?
Że lepiej nie będzie.
Tak.
Na pewno jakieś takie czarnowictwo, że lepiej nie będzie. Że
jestem nieudacznikiem, jestem właśnie leniem, inni sobie radzą, a ja sobie nie radzę. Jestem słaby, jestem mało wartościowy.
Spotkało to pewnie mnie.
Tak, wszystko jest tak naprawdę przeciwko mnie.
A czy uda się ukryć depresję?
Ja myślę, że przez pewien okres, na początku szczególnie rozwoju depresji, można to jakoś przykryć różnymi aktywnościami, które jeszcze możemy wykonywać, bo jeszcze mamy na to siłę, ale to pewnie do czasu, bo w pewnym momencie jakby nasilenie tych objawów jest tak duże, że my się wycofujemy z życia społecznego, z życia zawodowego, często z życia rodzinnego, co jakby jest zauważalne.
Często zdarza się, że depresji towarzyszą na przykład jakieś uzależnienia, jak alkoholizm, przyjmowanie narkotyków, czy uzależnienie od hazardu. Czy to jest jakieś współgranie między jednym a drugim? Czy najpierw pojawiają się uzależnienia, a później depresja?
W zasadzie jedno i drugie. Bo często bywa tak, że kiedy nasilają nam się objawy depresji, to my w jakiś sposób sobie sami próbujemy radzić. No, uciekamy do substancji psychoaktywnych, do picia alkoholu. To nam na chwileczkę ukoi ten nasz ból, prawda, i pozwala nam zapomnieć o tym smutku. No ale oczywiście to jest krótkotrwałe i objawy nie ustępują, wręcz odwrotnie, one się nasilają. Często my wówczas nadużywamy większej ilości czy alkoholu, czy substancji psychoaktywnych, co czasem może powodować uzależnienie. Ale też bywa tak, że osoby, które są już uzależnione, nie radzą sobie z tym uzależnieniem i wówczas też może dojść do tego, że te objawy depresyjne wówczas się też zaczynają pojawiać.
Jak depresja wpływa na życie chorego, na jego funkcjonowanie w rodzinie, w pracy?
Na pewno ma obniżone takie motywacje do działania.
Sama wydolność też spada, tak? Bo to ciało też się buntuje przeciwko wszystkiemu. Więc myślę, że to jest wielopłaszczyznowo i to się czuje właśnie zarówno w pracy, jak i w domu. I w pewnym momencie już się nie da tego ukryć, bo to jest poza nami. Tak?
I to nie jest choroba jednej osoby, tylko
absolutnie.
Jakoś całego środowiska, współpracowników.
Całego systemu tak naprawdę.
Specjaliści mówią, że co najmniej połowa cierpiących na depresję nie szuka pomocy specjalisty, chociaż schorzenie to można skutecznie leczyć.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Wiemy, że można skutecznie leczyć, ale czy depresja jest łatwa do rozpoznania, na przykład przez lekarza rodzinnego, czy koniecznie musi to zdiagnozować psychiatra?
W mojej ocenie jakby lekarz rodzinny może ma do tego narzędzia, czym jest wywiad zebrany podczas wizyty, krótkie skale oceny też stanu psychicznego, które można wykonać też podczas wizyty u lekarza rodzinnego. I myślę, że to jest takie pierwsze miejsce, gdzie pacjent zaczyna opowiadać o swoim samopoczuciu, więc tak naprawdę dobre przyjrzenie się temu pacjentowi pozwoli już na zauważenie tych pierwszych objawów i w mojej ocenie leczenie lekkich epizodów depresyjnych może odbywać się w gabinetach lekarza rodzinnego, ale już przy...
Nie trzeba do tego specjalnych leków na receptę psychiatry.
Często, że tak powiem, pokierowanie do psychologa w celu udzielenia wsparcia bądź podjęcia psychoterapii już jest pomocne na tym etapie i często wystarcza, ale w momencie, kiedy już mam do czynienia z umiarkowanym epizodem depresji bądź ciężkim, już wówczas potrzebne jest jednak skierowanie do lekarza specjalisty psychiatry, by tam objąć całościową opieką takiego pacjenta, włączenia farmakoterapii.
A łatwo jest dobrać leki?
Nie zawsze jest łatwo dobrać leki, bo jakby każdy obraz depresji jest różny i na pierwszy plan wysuwają się różne objawy i my zazwyczaj dobierając leki oceniamy te objawy, co najbardziej się wysuwa nam na pierwszy plan. Więc jeżeli to są dominującym objawem są zaburzenia lękowe czy zaburzenia snu, to wówczas jakby zawsze wybieramy taki lek, który głównie w tym zakresie jakby wykazuje takie dobre działanie.
A zdarzają się sytuacje, że leki nie działają? Przez pół roku nie możecie dobrać?
Zdarzają się takie. Szacuje się, że około 20-30% pacjentów leczonych na depresję, mimo zastosowanej farmakoterapii i zmiany tej farmakoterapii w przeciągu nawet pół roku, nie wykazują efektu terapeutycznego. I wówczas posiłkujemy się też dodatkowymi formami leczenia. Są to, wówczas kierujemy takich pacjentów oczywiście do szpitala. Możemy zastosować zabiegi elektrowstrząsowe. Mamy od 1 lipca program lekowy esketaminą. Mamy też terapie wspomagające, nieinwazyjne, TMS. Więc jakby mamy jeszcze dodatkowe formy, które są wspomagające przy farmakoterapii.
Zdarza się, że po pół roku nie ma poprawy przy dawkowaniu leków, a w tych optymistycznych scenariuszach, kiedy już jest widoczna poprawa?
Optymistycznie po 6-12 tygodniach my się spodziewamy poprawy i zazwyczaj pacjenci wracając do nas do poradni też tak to relacjonują, że oni odczuwają już po 4 tygodniach, że lepiej funkcjonują, że jakby te objawy uległy troszeczkę takiemu spłyceniu. I po tych 12 tygodniach nadal mimo wszystko stosujemy takie leczenie podtrzymujące. Trwa ono około 6-9. Ostatnio się mówi, że nawet 12 miesięcy, by uzyskać oczekiwany pełny efekt terapeutyczny i podtrzymać ten stan zdrowia.
A czy leki przeciwdepresyjne uzależniają?
Nie uzależniają.
Skutki uboczne.
Skutków jest zależnie też... Nie, nie. Czasami pacjenci też mówią, tak używają potocznie, że czują się przymuleni, tacy obojętni.
To nawet słychać, jak się rozmawia z osobami chorymi na depresję, które przyjmują leki, że mówią wolniej. tak bardziej dawkują słowa?
Ja myślę sobie tak, że to nie do końca, że leki tak powodują, tylko też sam epizod depresyjny powoduje takie spowolnienie psychoruchowe. Więc jakby ja bardziej bym się tutaj na tym skupiała. Same sobie leki nie powodują spowolnienia. One powodują faktycznie takie spłycenie, że tak powiem, emocji, ale to wynika z tego, że my wówczas nie przeżywamy też nadmiarowo tych różnych sytuacji, których doświadczamy w naszym życiu. A to jest w tym momencie nam potrzebne.
Właśnie bardzo często pacjenci, którzy zaczynają brać leki i po tych właśnie mniej więcej 4 tygodniach przychodzą i mówią: o matko kochana, ja nie zdawałem sobie sprawy, że ze mną na przykład było tak źle. Jak bardzo życie gdzieś mnie bolało, jak mi było trudno. Ja naprawdę tak gdzieś dopiero mam poczucie, że zaczynam oddychać, tak? Że mi lepiej. I to jest taka jakby znacząca jakby różnica, jeżeli chodzi o farmakoterapię.
Myślę, że też warto tutaj zaznaczyć, że ten efekt to musi być po systematycznym braniu leków.
Tak,
bo z tym bywa różnie i to nie jest tak, że pacjent bierze leki, dostaje poprawy i je odstawia, a potem mówi, że lek nie działa. Więc tutaj też taki bardzo ważny element tego, żeby ten pacjent brał je systematycznie przez tak długi okres, jak jest zalecany przez lekarza, bo bez tego ta terapia nie będzie pełna.
Bo też bardzo często niestety dzieje się tak, że jak ta pierwsza poprawa następuje, pacjent zaczyna czuć się lepiej, zaczyna lepiej też funkcjonować w związku z tym, więc jest takie, to już zostawię te leki, już się wyleczyłem, jest wszystko dobrze i jest nagły jakby powrót poprzedniego złego samopoczucia. Jest nagle takie zdziwienie, co się dzieje.
Na zakończenie ostatnie pytania. Czego nie mówić o sobie cierpiącej na depresję?
To jest duża lista.
Nie jesteś leniem.
Odpowiedzi. Przede wszystkim z taką empatią, zrozumieniem podejść, tak?
I nie powtarzać, będzie lepiej?
Nie można przecież obiecać, że będzie lepiej, bo my tego nie wiemy, tak? Możemy powiedzieć, że mogę cię wesprzeć, chcesz, nie wiem, możemy gdzieś razem pójść.
Że jestem tutaj przy
Dokładnie
tobie.
Dokładnie, jestem przy tobie. Jak czegoś potrzebujesz, to ci pomogę.
W żaden sposób jakby nie oceniać, nie podważać też tego, co się jakby dzieje z daną osobą.
A co zrobić, by nie dopadła nas depresja?
Otaczać się ludźmi pozytywnymi, mieć swoje pasje, a w razie czego prosić o pomoc.
A właśnie, jeżeli potrzebujemy pomocy, to warto skontaktować się z Centrum Zdrowia Psychicznego w Białymstoku. Są 3 takie placówki, w Podlaskiem 8. Jeśli nie mamy na to siły, to zadzwońmy do przyjaciela, członka rodziny lub na specjalną infolinię. W Polsce działa kilka całodobowych i bezpłatnych linii telefonicznych, gdzie można uzyskać wsparcie w kryzysie. To między innymi 116 123 dla osób dorosłych oraz 116 111 dla dzieci i młodzieży. W razie potrzeby warto, a nawet należy skorzystać z pomocy specjalisty, a przekonywały o tym dziś dr Edyta Wronkowska, zastępca kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego przy Radzy Miejskiej w Białymstoku, psycholog Kamila Korobkiewicz, pracownik socjalny Ewelina Brzozowska oraz psycholog Małgorzata Czarnomysa z Centrum Zdrowia Psychicznego. Dziękuję paniom za przybycie.
Dziękujemy.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.